Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj jest z nami pan profesor Grzegorz Berendt, wykładowca uniwersytecki Uniwersytetu Gdańskiego, historyk, a także od niedawna dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Witam panie profesorze.
Dzień dobry pana, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, historia wraca do nas, zwłaszcza w Europie, jak bumerang. I teraz jest tak, od jakiegoś czasu istnieje takie pojęcie jak pojęcie polityki historycznej. Jakiego rodzaju jest to konstrukt? Czy to jest konstrukt, który służy historykom, czy politykom, a może ludziom od marketingu, PR-u? Czym jest polityka historyczna jako taka?
Jeżeli obserwujemy zachowania i działania przedstawicieli różnych państw, to znajdujemy, przynajmniej w Europie, w ich postępowaniu elementy tego, co nazywa się polityką historyczną, czyli polega to na zwracaniu uwagi na te elementy, które służą tworzeniu więzi między społeczeństwem a strukturami państwa. Na ogół takie elementy polityki historycznej państwa związane są ze wzmacnianiem wspólnoty obywatelskiej, wspólnoty państwowej poprzez przypominanie o różnych aspektach przeszłości, gdy ta wspólnota była poddana próbom i te próby lepiej lub gorzej przetrwała, czy to z bronią w ręku, czy też w kategorii wśród ofiar. Oczywiście te wspólnoty, które państwowo, społeczne, które mają generalnie chwalebne karty, czy wręcz chwalebne karty, mogą to łatwiej realizować tam, gdzie są, tam, gdzie mamy do czynienia z trudnymi elementami, czy ze złymi działaniami. Ta polityka historyczna jest pokrętna. No, tutaj widzimy to chociażby na zasadzie takiej przeciwstawie między przypominaniem o aspektach przeszłości Polski, czym zajmują się instytucje różne w naszym kraju, a poczynaniami władz Federacji Rosyjskiej, które z jednej strony nawiązują do tradycji Związku Sowieckiego i chociażby tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a z drugiej strony za nic nie chcą przyznać, że przez ponad 20 miesięcy polityka III Rzeszy i Związku Sowieckiego była, polityki tych dwóch państw były ze sobą dość ściśle związane, no bo w przekazie moskiewskim chciałoby się zepchnąć w niepamięć fakt kolaboracji między państwem Hitlera, państwem Józefa Stalina. Praktyka sięgania po historię dla celów bieżącej polityki jest faktem, służy różnym celom. Powiedziałbym, niekiedy mamy do czynienia z takim przekazem, który sprowadza się do fałszowania narracji o przeszłości, szczególnie o fałszowania narracji o poczynaniach instytucji danego państwa, A z drugiej strony mamy też takie działania, które są bardzo istotne, bo pokazują, skąd społeczeństwo przyszło, jakie jest jego doświadczenie, jakie wydarzenia z przeszłości ukształtowały stan świadomości dzisiejszych obywateli, żeby taka wspólnota istniała, działała, rozumiała moment, w którym się znajduje, jest potrzebne wsparcie instytucji państwowych poprzez nakłady, poprzez wspieranie badań, działalności edukacyjnej. I powiedziałbym, że w ramach owego pojęcia i praktyki polityki historycznej znajdujemy też coś, do czego jestem bardziej osobiście przywiązany, a mianowicie edukacji historycznej, to znaczy przekazywania wiedzy o przeszłości w zgodzie ze standardami obowiązującymi, czy to w oświacie, ale też i w oświacie wspartej o ustalenia naukowe. Także mówi pan o czymś, co jest faktem.
A panie profesorze, czy zgodzi się pan z takim popularnym stwierdzeniem, że historię piszą zwycięzcy?
No takie, ktoś jest autorem takiego sformułowania, ale ono jest tylko po części prawdziwe. Ono jest prawdziwe tylko tam, gdzie owi zwycięzcy przejęliby w sposób nieograniczony kontrolę nad życiem publicznym, blokując wszystkie inne przekazy, alternatywne przekazy na temat minionych wydarzeń. W wolnym świecie, w wolnych państwach taka pełna blokada nie jest możliwa, w związku z tym przeszłością zajmują się osoby o różnym stanie wiedzy, o różnej wrażliwości, różnych ideach, i w wolnym świecie z pewnością historii nie piszą wyłącznie zwycięzcy, a w państwach de facto totalitarnych, no to znajduje w dużym stopniu potwierdzenie, ale też nie przyjmujmy tego stanu za niezmienny, bo też i te totalitarne reżimy upadają, a wtedy osoby dysponujące ukrywaną wiedzą, czy do tej pory blokowaną wiedzą na temat przeszłości, w sposób jawny mówią o tym, co miało miejsce. Także ten monopol zwycięzców na przekaz o przeszłości nigdy nie był pełny i nigdy nie będzie pełny.
To kolejne takie stwierdzenie, które niemalże jest już stwierdzeniem banalnym, takim truizmem. Ale czy tak jest? Po pierwsze, czy istnieją rzeczywiście analogiczne wydarzenia z przeszłości w teraźniejszości? Krótko mówiąc, nawiązuje to do maksymy, czy historia jest nauczycielką życia?
Historia może jest nauczycielką życia, co nie oznacza, że jak ktoś kiedyś mi powiedział, i zgadzam się z tą osobą, że jesteśmy w stanie w pełni nauczyć się na cudzych błędach, czy poznając elementy przeszłości. Więc na ile możemy, zastanawiamy się, czy wydarzenia bieżące mają swoje odpowiedniki w wydarzeniach przeszłych. Staramy się nie popełniać tych samych błędów. Niejednokrotnie dzięki znajomości przeszłości udaje nam się uniknąć niektórych błędów, ale nasza wiedza też o przeszłości jest ograniczona. To jest pewien zbiór puzli, który nigdy nie jest pełnej części tych układanek pozostają nieznane dla nas, nawet dla zawodowych badaczy poszczególnych aspektów przeszłości.
To teraz wracając do naszego głównego tematu rozmowy i do tego punktu wyjścia. Na czym polega Pana zdaniem, jako historyka, badacza, człowieka doświadczonego, jako naukowiec, badacz bardzo szczególnego okresu, bardzo trudnego, jak się okazuje, po wielu, wielu latach, żeby o nim spokojnie debatować, spokojnie rozmawiać, to na czym polega teraz to prowadzenie skutecznej polityki historycznej państwa? Bo patrzę z pewnym niekłamanym podziwem, tutaj Pan już wywołał kraj, o którym Pan mówił, czyli Federację Rosyjską, że no, że z taką historią najnowszą we współczesnych debatach czy we współczesnym świecie wychodzi de facto obronną ręką z tych wszystkich sporów. Ja sobie przypominam sprzed, z 2019 roku takie orędzie, taki tekst, który nawiązywał do paktu Ribbentrop-Mołotow właśnie z 23 sierpnia 1939 roku, który był tak napisany takim językiem, z elementami takiej dialektyki, że tak naprawdę nie było wiadomo, kto się na co umawiał i o co chodziło. No ale nikt nie krytykował za to Federacji Rosyjskiej. Zresztą taką ciekawostką jest fakt, że chociażby szef służby wywiadu rosyjskiego był przez wiele lat przewodniczącym czy dyrektorem Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego. I właśnie, panie profesorze, jak prowadzić ową politykę historyczną skutecznie?
Znaczy, nie zgodzę się z panem, że ta polityka historyczna Federacji Rosyjskiej jest skuteczna w tym sensie, że zamyka usta osobom czy w Rosji, czy poza jej granicami, które prezentują inne poglądy, inne oceny, a niekiedy też wręcz inne fakty niż te, które pozostają w tym głównym nurcie prezentowanym, realizowanym przez państwowe instytucje rosyjskie. Nigdy Rosji nie udało się zablokować, czy wcześniej Związkowi Sowieckiemu, a dzisiaj Federacji Rosyjskiej, nigdy nie udało się zablokować alternatywnej narracji o przeszłości, a gdyśmy sięgali do konkretnych przykładów, narracji na temat paktu, chociażby paktu Ribbentrop-Mołotow, paktu Hitler-Stalin z sierpnia 1939 roku. No, w tym sensie musi pan przyznać mi rację, starania rosyjskie, moskiewskie nie przynoszą zakładanego rezultatu. To znaczy mamy do czynienia ze swoistymi biegnącymi równolegle dwoma narracjami, gdzie jedna pomija, ta rosyjska, pomija kolaborację Hitlera i Stalina w latach 39-41, a druga nieprzerwanie funkcjonująca, szczególnie w wolnym świecie, przypomina o tamtych faktach i przypomina o następstwach tej kolaboracji. Także trzeba robić swoje. No, Rosjanie zgodnie z dyrektywami idącymi z Kremla, albo Rosjanie, to za dużo powiedziane, część historyków rosyjskich i publicystów rosyjskich przekazuje tę oficjalną narrację, a inni wykonują swoją pracę i w przekazie historycznym, historiografii rosyjskiej znajdujemy potężny ładunek bardzo ważnych ustaleń na temat przeszłości. Niekiedy polega to wśród tych historyków uczciwie wykonujących swoją pracę, iż oni wybierają tematy poboczne, którymi władze centralne mniej się interesują, ale nadal traktuje to jako działanie zgodne ze standardami historii. W związku z tym skuteczna polityka, trzeba szukać tej możliwości, a przede wszystkim szukać możliwości docierania ze swoimi ustaleniami do jak najszerszego grona odbiorców i tu ustalenia naukowe muszą znajdować przełożenie na prezentacje popularno-naukowe, medialne i na edukację. Skuteczna polityka historyczna to też ta, z którą dociera się do możliwie największej liczby odbiorców, używając różnych środków po te zupełnie niekonwencjonalne włącznie. Jak tutaj od kilku lat jakby w swojej świadomości z tyłu głowy mam to, że można z powodzeniem przekazywać wiedzę historyczną poprzez różne formy gier i zabaw. No, w Instytucie Pamięci Narodowej jest to od dawna praktykowane i być może ten aspekt właśnie zaangażowania gier i mass mediów no, sprawił, że siła oddziaływania Instytutu Pamięci uległa zwielokrotnieniu. Już nie tylko czytelnicy książek wydawanych w nakładzie powiedzmy kilkuset, trzy tysiąca egzemplarzy, ale odbiorcy owych dodatkowych narzędzi, których można liczyć w miliony. I tutaj o skuteczności też, jeszcze raz powtórzę, decyduje zdolność przebicia się z własną narracją do świadomości jak największej liczby osób.
A skoro pan o tym wspomina, to czy nie można uznać za sukces to, co robią Niemcy i niemiecka polityka historyczna, że w zasadzie z większości i tekstów publicystycznych, na ile z podręczników, tego nie wiem, bo ich wszystkich nie widziałem i nie badałem, ale przynajmniej z takiej międzynarodowej debaty publicznej czy tekstów publicystycznych, na co też część łapie się polskich polityków, zniknęło słowo Niemcy w kontekście II wojny światowej, a pojawili się jacyś no, kosmopolityczni, internacjonalistyczni, można powiedzieć, naziści.
Mamy do czynienia ze swoistym rozdwojeniem narracji w Niemczech, bo gdy występują kolejni prezydenci Republiki Federalnej Niemiec, występuje pani kanclerz, w przyszłości być może jej następcy, ministrowie spraw zagranicznych, to wówczas oni mówią o odpowiedzialności państwa niemieckiego i narodu niemieckiego. Ale zgodzę się z panem, że w momencie, gdy przechodzimy od wystąpień oficjalnych przedstawicieli władz niemieckich, państwowych władz niemieckich, do przekazu medialnego, czy elektronicznego, czy nazwijmy, klasycznego, to słowo Niemcy, naród niemiecki, Niemcy zresztą w podwójnym znaczeniu jako nazwy państwa, kraju i zarazem narodu, gdzieś znika, a pojawia się pojęcie naziści. No zresztą też jest ciekawe, bo sięga się po sformułowanie naziści, jak gdyby za wszelką cenę unikając pełnej nazwy formacji, którą ten skrót ujmuje. Przecież mówimy o narodowych socjalistach, tylko że z tym pojęciem, myślę, ma kłopot część lewicy, bo teraz okazuje się, że ludzie reprezentujący zbrodniczą dyktaturę do ostatnich swoich chwil świadomie nie rezygnowali z nazywania siebie narodowymi socjalistami i nie rezygnowali z retoryki nie tylko antyliberalnej, antydemokratycznej, ale również antykapitalistycznej. W przemówieniach Adolfa Hitlera i jego najbliższych współpracowników wrogość do kapitalizmu, do wolnego rynku występowała nieprzerwanie aż do ostatnich tygodni funkcjonowania tego reżimu. Natomiast moje podejście do tego jest, powiedziałbym, o tyle ostrożne, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, w której musimy się zastanowić, czy narzucony Polsce reżim komunistyczny funkcjonujący w latach 44-89 to jest reżim Polaków, bo przez większość tego okresu to osoby narodowości polskiej jednak kierowały instytucjami tamtego państwa, PRL-u, czy to jest reżim tej części Polaków, którzy nazywali siebie komunistami i uznali, że totalne państwo, totalistyczne państwo ma być tym konstruktem najbardziej doskonałym. Ja uznaję to państwo funkcjonujące przez 45 lat za konstrukt wymyślony nie przez wszystkich Polaków i nawet nie popierany przez wszystkich Polaków, ale przez komunistów, którym udało się przejąć władzę dzięki wsparciu Armii Czerwonej Związku Sowieckiego, dzięki interwencjom tego obcego mocarstwa w następnych latach, w latach 40., a może w sposób tak otwarty po raz ostatni w roku 1956, gdy sowieckie czołgi, dywizje zmechanizowane maszerowały z Pomorza Zachodniego i z Dolnego Śląska na Warszawę, aby zapewnić kontrolę nad partią i państwem ludziom ślepo oddanym Związkowi Sowieckiego. Stąd ja po części rozumiem sięganie po słowo naziści, aczkolwiek zupełne wyrugowanie rzeczownika Niemcy czy przymiotników niemieckich z tej narracji o latach II wojny światowej, no zdecydowanie niebezpiecznie i bardzo brzydko trąci chęcią pominięcia faktu, że 8 milionów Niemców było członkami NSDAP, znacznie więcej, kilkadziesiąt milionów należało do narodowo-socjalistycznych organizacji różnego typu i de facto realizowało politykę NSDAP, a nie mniej niż 18 milionów, głównie Niemców, współtworzyło władze okupacyjne, czy to w strukturach cywilnych, czy policyjnych, czy w końcu wojskowych, ujarzmiając, terroryzując podbite społeczeństwa. I z tych okupantów i opresorów, no tylko część, być może nawet mniejszość, należało do partii NSDAP, a zdecydowana większość formalnymi członkami tej partii nie była, a jednak poza nielicznymi wyjątkami wpisywali się w politykę represji, politykę eksterminacji, politykę bezwzględnej eksploatacji. Tutaj powiedziałbym takie, musimy zastanawiać się nad pojęciami. Ta dyskusja jest istotna, bo przed nami staje następujące pytanie. Czy fakt, że w komunistycznych obozach tworzonych od 1944 roku na terenie powojennej Polski służyli ludzie, którzy zewnętrznie używali atrybutów polskich, mieli mundury kroju polskiego, mieli orły, choć odarte z korony, ale orły polskie, sprawia, że zgodzimy się, aby te obozy, te więzienia, te katownie różnego typu nazywać polskimi czy komunistycznymi. W moim przekonaniu był to wytwór typowy dla komunistycznej formacji politycznej, komunistycznej praktyki zarządzania. Polska wolna terroru w takim zakresie, w takim charakterze na żadnym etapie swoich dziejów nie znała, a komuniści lwiej części narodowości polskiej, wzorując się na swoich sowieckich protektorach, coś takiego zrobili, więc dla mnie te rozwiązania to nie są, jeszcze raz powtórzę, rzecz jasna, to truizm, rozwiązania polskie, ale komunistyczne, tak jak przez większość dziejów Niemiec nie funkcjonowały tam obozy koncentracyjne czy inne równie potworne urządzenia, a one stały się faktem w momencie, gdy władzę przejęli narodowi socjaliści. Ale jak już teraz podkreślam, ta próba takiego precyzyjnego określania nie może jak gdyby zasłaniać faktu, że wiele, wiele milionów Niemców w sposób świadomy włączyło się w tworzenie i działanie państwa kierowanego przez narodowych socjalistów i pewnie by się dobrze odnajdywali w większości w tym państwie, gdyby nie poniosło ono klęski w roku 1945. W swoim czasie w jednej z publikacji IPN opublikowano wyniki badań społecznych, opinii społecznej przeprowadzonych na terenie zachodnich sektorów okupacyjnych w drugiej połowie lat 40. i okazywało się, że mimo przegranej wojny, mimo wiedzy o skali zagłady niesionej podbitym ludom, nadal na poziomie 30 i więcej procent mieszkańcy, a może inaczej respondenci tych badań, z sentymentem wspominali III Rzeszę, przyznawali, że jakieś błędy tam poczyniono, natomiast odpowiadali, że znajdują w tamtym reżimie wiele pozytywnych działań, czyli no to też podkreśla, że organizacji narodowo-socjalistycznych już nie było, zostały zlikwidowane w 1945 roku i uznane za zbrodnicze, a nadal miliony Niemców z sentymentem o nich myślało, zwłaszcza gdy rozważało te kwestie stricte socjalne, swoistą taką pomoc państwa dla niższych warstw społecznych.
Poruszył tutaj pan kwestię pojawiło się pewne pojęcie, co prawda odnoszące się do tego, co działo się głównie nie tylko, ale w dużym stopniu na terenach Górnego Śląska. Mam tu na myśli kilka lat temu, zresztą jeden z publicystów, zdaje się, Tygodnika Powszechnego napisał książkę właśnie pod tytułem Polskie obozy koncentracyjne, twierdząc, że no, mordowano tam też głównie Ślązaków, nieomalże jako oddzielną narodowość. Ale skoro mówimy o polskich obozach koncentracyjnych, oczywiście polskie władze już od wielu lat bardzo żywo reagują na pojawiające się tego typu sugestie, określenia. No była sprawa noweli do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Zresztą no, pan profesor uczestniczył w Komisji Polsko-Historycznej, więc w pewnych rozmowach niewątpliwie pan uczestniczył i pan widział, w jaki sposób jest przedstawiana ta narracja żydowska. I tutaj właśnie dochodzimy do tych kwestii dotyczących II wojny światowej i związanych z ludnością żydowską, obywatelami w zasadzie polskimi żydowskiego pochodzenia, bo to tak należy dokładnie określić. No i tu jest kłopot. Czy ten kłopot jest w jakiś sposób w ogóle przekraczalny, ta rozmowa między Polską a Izraelem na temat historii, często wspólnej? Czy to jest kwestia nie do rozwiązania, czy też jeszcze z innej strony może wielu ludziom, także politykom zależy na tym, żeby właśnie ona była stale zaogniana? Mówię tutaj głównie teraz akurat o stronie izraelskiej, patrząc na ostatnie reakcje polityków izraelskich na działania polskiego rządu, no i wydalenie de facto ambasadora polskiego z Izraela.
No tu jeszcze wracając na chwilę do tego skandalicznego pojęcia polskie obozy. No to były obozy założone przez przedstawicieli, nadzorowane przez instytucje państwa niemieckiego, w którym narodowi socjaliści przejęli władzę w sposób legalny, a nie tak jak w przypadku Polski, gdzie władza komunistów, a więc i te obozy, które oni tworzyli, stała się faktem dlatego, że milionowe rzesze żołnierzy Armii Sowieckiej wkroczyły na teren dzisiejszego państwa polskiego w 1944 roku, zajęły je do końca w 1945 roku i praktycznie rzecz biorąc pozostały, choć w okrojonej skali, na tym terenie aż do roku 1993, więc sytuacja w Polsce, w Niemczech jest inna. No, gdy pyta pan o tamte rozmowy, to jeden z partnerów izraelskich podczas tych rozmów przytoczył cytat z jednego z polskich polityków, działaczy niepodległościowych okresu II wojny światowej, który mówił, czy stwierdził, czy użył takiego określenia, polskie obozy w znaczeniu geograficznym, ale temu polskiemu działaczowi niepodległościowemu nie przyszło do głowy, że ktoś kiedykolwiek może tworzyć taki oto konstrukt, z którego by wynikało, że te obozy w najmniejszym stopniu były dziełem Polaków, społeczeństwa, pewnym owocem społeczeństwa polskiego. Jemu to po prostu nie śniło się, nie mogło się nawet przyśnić. Tymczasem my oburzamy się na sytuację, w której to pojawiają się aroganci i ignoranci, a może w części ludzie bardzo świadomi, działający w złej wierze, którzy próbują taki związek między polskim otoczeniem społecznym a tymi niemieckimi obozami stworzyć. I gdy już widzimy, że znikają z narracji o twórcach i operatorach tych obozów faktyczni twórcy operatorzy, czyli przedstawiciele państwa niemieckiego, Rzeszy Niemieckiej, no to zaczynamy się martwić, niepokoić i te nasze reakcje są w pełni uzasadnione, bo w następnym etapie próbuje się właśnie pokazać taką, jak pan użył tego określenia, bezetniczną międzynarodówkę nazistów, sugerując, że liderzy III Rzeszy i przedstawiciele w okupowanych krajach i kolaboranci pozyskani na terenie tych okupowanych krajów, to są podmioty równoprawne. Oczywiście tak nie było i na tym polega zakłamany charakter tego typu usiłowań. Karty rozdawali cywilni urzędnicy, funkcjonariusze niemieccy oraz niemieckie wojsko, a kolaborantom pozyskanym, stanowiącym skądinąd znikomy margines każdego lokalnego społeczeństwa, ci decydenci okupacyjni pozostawiali wyłącznie rolę, zadania, funkcję narzędzia wykonującego powierzone im zadania, a jeżeli to wykonywanie było ocenione przez okupantów negatywnie, no to ci ludzie byli usuwani, karani, wymieniani na innych. To były trybiki w machinie, którą uruchamiał ktoś inny, ale głowa tej machiny znajdowała się w Berlinie.
Możemy przytaczać jeszcze wiele przykładów i mnożyć przykłady skutecznej, mniej skutecznej polityki historycznej. Ja jeszcze raz tylko na koniec bym powrócił do tego, że zdecydowanie nie sami historycy mogą tą politykę historyczną współtworzyć na zasadzie pisząc rzetelne teksty, rzetelne książki. Są u podstaw badania historii. To jest oczywiście element kina. To jest fenomen amerykański, to jest w jakimś sensie też już powoli fenomen izraelski, bo filmy dotyczące bieżącej i przeszłej historii też już są po prostu coraz lepsze. Mi pozostaje sobie życzyć takiej kinematografii w Polsce, która będzie też oglądana na całym świecie. Mi pozostaje sobie życzyć filmów o najnowszej historii Polski, tak jak Amerykanie zrobili chociażby film o interwencji w Somalii, film pod tytułem Helikopter w ogniu, czy Rosjanie w koedycji z Finami i z Ukraińcami film o swojej interwencji w Afganistanie pod tytułem Dziewiąta Kompania, pokazujące dzielność żołnierza radzieckiego. Próbowaliśmy tutaj z panem profesorem Grzegorzem Berentem naświetlić, naszkicować całą tą problematykę, w jakich obszarach się poruszamy i myślę, że i liczę na to, że niedługo może będziemy mogli z panem profesorem odbyć jakąś debatę na ten lub podobny temat.
Ja tu Dziękuję. Jeszcze, jeżeli pan pozwoli, dokończę, bo w drugiej części swojego pytania odwołał się pan do bardziej szczegółowo do dyskusji, które toczą się w Polsce, w Izraelu. Mamy w obu tych naszych państwach osoby dysponujące rzetelną wiedzą, wymieniające się ustaleniami badawczymi i na tych kontaktach należy bazować. Natomiast dochodzi oczywiście do swoistych wypadków przy pracy, w postaci niekiedy wręcz skandalicznych wypowiedzi, a historycznych wypowiedzi różnych osób. No, pierwszeństwo w tej materii akurat ostatnio wziął jeden z polityków izraelskich, niestety odpowiedzialny za dyplomację, ale to jest wypadek przy pracy i wierzę w to głęboko, iż ta współpraca, dobra współpraca i wymiana stanie się ponownie faktem, a takie osoby jak pan Lapid nie będą w stanie w dłuższym trwaniu, w dalszej perspektywie napsuć relacji polsko-izraelskich i też zakłamywać przekazu na temat tego, co się działo chociażby w okresie II wojny światowej.
Tak, ja tylko bym dodał ze swojej strony, miałem możliwość w lutym lub w styczniu tego roku, 2021, rozmawiać z panią Filomeną Leszczyńską, kiedy wybuchła sprawa historii opisywanej przez między innymi pana Grabowskiego, panią Angel King w książce Dalej jest noc, kiedy z dwóch osób bardzo różnych skompilowano jedną, żeby wykazać, jak to Polacy niewłaściwie zachowywali się podczas II wojny światowej, a z drugiej strony no, sąd, który trochę umył ręce od orzekania o tym, czy zabierać w ogóle głos w tej sprawie, czy nie, ale no, takie historie też dzięki takim bataliom sądowym wychodzą, ale myślę, że to są takie rzeczy, które są dla historyka kompromitujące. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Moim państwa gościem był pan profesor Grzegorz Berendt, historyk, badacz dziejów najnowszych, wykładowca akademicki Uniwersytetu Gdańskiego oraz dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję państwu, dziękuję panu.